on wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z Soborami, kolejnym spotkaniu z historią. Zaczęliśmy nowy rok i wchodzimy w ten jeden z najważniejszych soborów, jaki był w historii Kościoła katolickiego. Większość historyków Kościoła mówi wprost, Sobór Laterański IV to najważniejszy sobór przed Soborem Trydenckim, więc jeżeli ktoś uważa, że Sobór Trydencki i Watykański II to były najważniejsze sobory, nie będę wchodził tutaj w konflikt, który był ważniejszy, to ten Sobór Laterański IV to jest trzeci. Trzeci w hierarchii najważniejszych soborów, przynajmniej dla Kościoła Zachodniego. Nie ze względu na wielką teologię, która oczywiście na tym soborze już jest, czyli już nie tylko chałupa się pali, tak jak mówiłem ostatnio, i trzeba coś naprawiać, szybko. Tu te próby naprawy oczywiście są, ale tu, w tym soborze także poruszamy wielką teologię. Sobór jest długi i będziemy o nim mówić na dwóch spotkaniach. Dlatego dziś, proszę Państwa, powiemy sobie o tym, kto ten sobór zorganizował, kim był ten wielki papież, który wstrząsnął połową Europy, który ponoć zmieniał cesarzy jak rękawiczki i sprawił, że cały Kościół spotkał się na Lateranie i rzeczywiście można powiedzieć, że spotkał się cały Kościół, ponieważ z Kościoła Powszechnego praktycznie z każdego miejsca w Europie ktoś przybył. Nawet była delegacja z Polski, raptem czterech biskupów, ale oni oczywiście mieli, jakby powiedzieć, reprezentowali cały Kościół Polski. Kim był i co takiego ten sobór ustanowił? Więc dziś, proszę Państwa, Innocenty III. Proszę Państwa, Innocenty III to największy papież w historii papiestwa. Nie powiedziałem najświętszy, nie powiedziałem najprzyjemniejszy. Użyłem stwierdzenia największy, a największość tego papieża mierzymy nie jego świętością, czy też jakimiś przymiotami charakteru, natomiast tym, co zdziałał i co chciał zdziałać. Proszę Państwa, Innocenty III, jeżeli jakikolwiek papież wierzy w to, że jest namiestnikiem Chrystusa, to ten papież wierzył w to na 1035%. To znaczy, on był święcie przekonany, że świat wygląda w ten sposób. Bóg stworzył świat. Bóg stworzył świat i daje łaskę, a pierwszą osobą, pierwszą rządcą tych łask na ziemi jest papież, który za pomocą innych struktur kościelnych i cywilnych ma rządzić światem. To jest Innocenty III. Innocenty III to papież, który przejmuje tiarę biskupa Rzymu w bardzo trudnym momencie. Otóż gdy zostaje wybrany na końcu XII wieku na papieża, bo był to rok 1198, Europa mierzy się psychicznie z olbrzymią porażką. Otóż kilka lat wcześniej straciliśmy Jerozolimę. To, co udało się odzyskać od Saracenów, to, co udało się odbić, przede wszystkim w pierwszej krucjacie, tej mojej ukochanej, o której Państwu kiedyś opowiadałem, to niestety wszystko upadło. I teraz Innocenty III jest papieżem, który musi zmierzyć się z tym kryzysem i dla którego myśl o odzyskaniu Ziemi Świętej będzie jedną z najbardziej istotnych w swoim pontyfikacie. Otóż Innocenty III zdaje sobie sprawę i słusznie diagnozuje problem Europy. Otóż nawet jeżeli Europa ma dobrych wojowników, nawet jeżeli Europa może, nie wiem, wystawić dobre wojska, te wojska najczęściej są podzielone, są pokłócone. Jest siedmiu królów, trzech ma ochotę się bić, dwóch nie. Jeden książę nie będzie słuchał drugiego. Cesarz chce być nad książętami, książęta chcą być nad cesarzem. Wszyscy z wszystkimi się kłócą, ten nie pojedzie, bo tamten pojechał, a ten nie lubi tamtego. A oprócz tego jeszcze wszystkiego mamy wojny wewnątrz Europy. No, bałagan na kółkach. Innocenty widzi świat w następujący sposób. To jest myślenie od świętego Augustyna, więc nie był tutaj jakimś tam wielkim, nazwijmy to, teologiem, jakimś wielkim innowatorem. On po prostu za świętym Augustynem uważa, że cały świat jest dotknięty grzechem. Jedyną iskierką nadziei dla człowieka, który żyje w brudzie, w smrodzie, w głodzie, w bólach, w cierpieniu, rodzi się i umiera, tak? Smutno jest ogólnie rzecz biorąc na tej ziemi, według Innocentego III. Jedyna iskierka czegoś innego życia, światło w tunelu, to jest łaska boska. Ale ta łaska boska dla Innocentego III nie jest taką, bym powiedział, łaską, która siedzi nad każdym człowiekiem. Każdy może sobie tą łaskę chwycić. Dzisiaj nawet mamy takie podejście, mi się wydaje, że nawet bardziej chrześcijańskie niż miał Innocenty III, że rzeczywiście Chrystus nad nami wszystkimi czuwa i każdego z nas chce doprowadzić do swojego zbawienia i wykorzystuje takie możliwości, jak wykorzystuje. Dla Innocentego taka wizja świata jest heretycka. Innocenty mówi wprost, jest tylko jedna instytucja, która ma łaskę na tym świecie, to jest Kościół katolicki. A Kościołem katolickim rządzi tylko jeden człowiek, to jest papież. Skąd my to wiemy, że on w ogóle tak myślał? Po pierwsze, Innocenty napisał taką książkę chyba z 3 czy 4 lata przed tym, jak został wybrany kardynałem. To są właśnie takie rozważania o świecie. Książka bardzo długa, przetłumaczona chyba tylko na język francuski, z języków nowożytnych po łacinie. No nie jest jakieś wielkie, wybitne dzieło do czytania. Zwłaszcza, że to jeszcze nie jest Innocenty III, tylko właśnie kardynał. W której właśnie taką wizję pesymistyczną historii nasz przyszły Innocenty III przedstawia. Gdy zostaje jednak wybrany na papieża, zaczyna swoją akcję reformowania Kościoła i narzucania Kościołowi oraz także Europie swojej woli. Proszę Państwa, to był papież niezwykle płodny, jeśli chodzi o dokumenty. Dokumenty, które zostawił po sobie. I nie mówimy o dokumentach w stylu jakiejś encykliki na temat tego, jak należy kochać Pana Jezusa, tylko mówimy o prawnych dokumentach na temat funkcjonowania Kościoła i Europy. To są czasy, koniec XII, początek XIII wieku, gdzie w europejskiej myśli zaczyna Europejczycy zaczynają się fascynować na nowo prawem rzymskim. Wcześniej tego tak nie było w średniowieczu. Nam się w średniowiecze wcześniej tak nie kojarzy. Natomiast to jest ten taki moment, gdzie prawo rzymskie zostaje odkopywane, na nowo zostaje wyciągane. Ludzie widzą mądrość tego prawa rzymskiego, tego co odkrywają, no bo przecież jakieś tam części tego prawa cały czas w prawodawstwie rzymskim i w prawodawstwie także cywilnym było. I jest takie przeświadczenie, że każda rzecz, nawet religijna, powinna być skodyfikowana, że to jest w jakiś sposób wola Boża, żeby tak było, tak? Żeby każdy miał jasną zasadę, a nie na zasadzie, co uważam w sumieniu, to zrobię, tylko jasną zasadę, jak powinien funkcjonować. I tu nie mówimy tylko o życiu moralnym, bo życie moralne także, ale przede wszystkim życiu publicznym, życiu takim, bym powiedział, na zewnątrz Kościoła, poza liturgią. Otóż Innocenty bowiem uważa, że Kościół katolicki to nie jest Kościół katolicki w naszym rozumieniu, tak? Księża, budynki, lud świecki, nawet chodzący się modlący, tylko każdy człowiek jest w Kościele katolickim w Europie. Każdy władca jest w Kościele katolickim, każdy sąd, każdy sklepikarz to jest Kościół katolicki, nad którym papież ma władzę. On jej nie, bezpośrednio nie egzekwuje, ponieważ władza papieska według Innocentego III jest egzekwowana za pomocą świeckiego instrumentów. Jest ten taki symbol, do którego Innocenty się często odnosi, słońca i księżyca. On jest słońcem, bo Chrystus jest słońcem, tak? A Innocenty ma zastępować Chrystusa na ziemi, jak każdy następny papież. Natomiast władza świecka, przede wszystkim cesarz, to jest księżyc, który odbija światło słoneczne. To był też taki moment, ja to się dowiedziałem niedawno, że właśnie w astronomii europejskiej, właśnie ten przełom XII-XIII wieku, to jest moment, w którym astrologowie przekonują się do tego, że światło księżyca nie jest światłem, tylko odbija światło słoneczne. Oczywiście oni trochę przesadzają, bo potem mówią, że wszystkie gwiazdy to jest odbicie światła słonecznego, które jest jedynym źródłem światła we wszechświecie. Wiadomo, to jest jeszcze błędne myślenie. Natomiast jest to pewna nowinka i Innocenty tą nowinkę podłapuje i mówi, tak właśnie jest, nie? Tak właśnie jest. Słońce jest jedynym źródłem światła, czyli Chrystus, czyli papież, czyli Kościół, a władza świecka odbija to światło. Dlatego Innocenty III między innymi w tych swoich dokumentach, mówimy o dokumentach w liczbie 5166 dokumentów. Tyle nam zostawił Innocenty III, to jest masakrycznie dużo. Żaden papież do tej pory nie był tak płodny i wielu po nim nie było tak płodnych, dlatego to jest rzeczywiście tomy jego dzieł, w których on opisuje, jak powinien wyglądać właśnie świat, jak powinien wyglądać Kościół, jak powinien wyglądać świat. I między innymi w tych swoich dokumentach rości sobie pewne prawa. Tak naprawdę te prawa rości sobie ze względu na teologię, czyli właśnie to przeświadczenie, że jego władza pochodzi od Chrystusa, ale także ze względu właśnie na prawo rzymskie. Między innymi uważa, że na przykład w cesarstwie to elektorzy wybierają sobie króla niemieckiego, a dopiero papież ma prawo z tego króla zrobić cesarza. I dlatego bardzo mocno papież walczy z ideą, żeby cesarz był dziedziczny, tak? Żeby to była funkcja dziedziczna i jakiś syn przejmie tytuł cesarza po swoim ojcu. Dlaczego? Bo wtedy papież nie mógłby go koronować, nie mógłby się na to zgadzać, czy też składać weta, czy też egzaminować, bo Innocenty twierdził, że ma prawo egzaminować cesarza, czy jest rzeczywiście katolikiem, czy on się do tego nadaje. Chyba że sam tutaj napisał, elektorzy jednogłośnie wybiorą cesarza. Wtedy należy to uznać za wolę Bożą, której nie wolno lekceważyć. Przy czym nigdy w historii się tak nie zdarzyło, więc pod tym względem Innocenty był dość sprytny, bo wiedział, że się raczej tak nigdy nie zdarzy. No i teraz ten Innocenty III chce zbudować nową strukturę, ale widzi, że ten wielki kościół, ten wspaniały kościół, który teraz zaczyna też się mocno interesować prawem, jeszcze bardziej zaczyna wszystko kodyfikować, no trochę zjada sam siebie. Poza tym, no jest ta Ziemia Święta, która jest wielkim problemem. Aby to wobec tego naprawić, postanawia zwołać Sobór, czyli poza wszystkimi swoimi dokumentami, a tak jak powiedziałem, jest ich naprawdę bardzo dużo, postanawia zwołać Sobór właśnie na Lateranie, który to ma być pewnym remedium na problemy katolickiej Europy. W tych dokumentach soborowych mamy dokument właśnie Innocentego III, to jest rzadkość, wcześniej w innych soborach tego nie było, zwołujący Sobór Powszechny, czyli taki list, który składa się aż z 11 punktów, dany na Lateranie 19 kwietnia 1213 roku, w 16 roku naszego pontyfikatu, pisze papież, gdzie? Twierdzi, że winnice pana zastępów usiłują niszczyć różnorakie dzikie zwierzęta. Ich natłok przeciwko niej, czyli tej winnicy, tak dalece nabrał na sile, że w niemałej części winnych krzewów wyrosły ciernie, a winorośle, o czym z bólem mówimy, zamiast winogron, rodzą dzikie jagody, niejednokrotnie zepsute i zniszczone, czyli taki typowy język biblijny. Wzywamy świadectwa tego, który jest wiernym świadkiem na niebie, że wśród wszelkich pragnień naszego serca, o dwa szczególnie zabiegamy, w tym, abyśmy zdołali rzeczywiście odzyskać Ziemię Świętą oraz skutecznie zreformować Kościół Powszechny. To jest ten punkt, który widać w całej działalności Innocentego III. Reforma Kościoła Świętego po to, żeby on był sprawny, żeby cała ta cywilizacja europejska była sprawna, żeby móc właśnie Ziemię Świętą odzyskać. W celu wykorzenienia wad, zakorzenienia cnót, skarcenia nadużyć, zreformowania obyczajów, wyeliminowaniu herezji, umocnienia wiary, zażegnania sporów, ustanowienia pokoju, zatamowania przemocy, wsparcia wolności, nakłonienia książąt oraz chrześcijańskiego ludu do podjęcia zabiegów i udzielenia pomocy Ziemi Świętej, do czego winni dołożyć starań zarówno duchowni, jak i świeccy oraz inni, których wyliczenie byłoby długie, zostanie na nim, czyli na soborze, w odniesieniu do przełożonych i podwładnych zakonnych oraz świeckich starannie ustanowione wszystko to, czego nienaruszalnie trzeba będzie przestrzegać, a co za zgodą soboru zostanie przedsięwzięte dla chwały i czci jego imienia, ratunku i zbawienia naszych dusz oraz wzrostu i pożytku ludu chrześcijańskiego. Więc właśnie w tym roku papież ustanawia, że przed upływem października 1215 roku mają się stawić skromnie i przezornie, co jest bardzo ważne, żeby to nie była impreza wyjazdowa, tak, wszyscy przedstawiciele prowincji, jeden lub dwóch biskupów sufraganów, żeby można było zostawić w kraju, a reszta ma przybyć na sobór. Nawet, mówi papież, postarajcie się, bracia arcybiskupi i biskupy, ażeby z naszej strony wszystkie kapituły kościelne, nie tylko katedralne, ale także inne, w swoim imieniu wysłały na sobór przełożonych dziekanów lub innych odpowiednich mężów, ponieważ trzeba będzie na nim podjąć wielkie sprawy, które szczególnie dotyczą kościelnych kapituł. Oczywiście o tym też będzie. Niech nikt fałszywie nie wymawia się od wypełnienia tego świętego dzieła. Jeśli pragnie uniknąć kanonicznej kary, niech nikt nie powoduje przeszkód z powodu różnych zadań albo utrudnień w podróży, gdyż Pan dał znak do dobra, w ogromnej części zaczęły one już ustępować, albowiem o ile zagrażają większe niebezpieczeństwa, o tyle godzi się stosować lepsze środki zaradcze, a kto zawsze oczekuje niewzburzonego falami morza, nigdy nie żegluje. Czyli mówi papież, cokolwiek by się działo, tak? Macie przybywać. To, co tu będziemy ustalać, jest niezwykle ważne. I zaczynają ustalać. Sobór się spotyka i kiedy Sobór się spotyka, proszę Państwa, tych przedstawicieli jest bardzo dużo. To jest tak naprawdę jedno z pierwszych zwycięstw Innocentego, tak? Jest to duży Sobór, przybywa sporo ludzi i można dzięki temu mieć nadzieję, że to, co zostanie na Soborze ustalone, będzie tak naprawdę przestrzegane w Kościele Świętym. Bo proszę pamiętać, i ten Sobór też o tym będzie wielokrotnie mówił, że pewne kanony z poprzednich Soborów są niewypełniane. Po raz kolejny. Na przykład na Soborze Laterańskim III była ta informacja, że w każdej, praktycznie w każdej diecezji, tak, ma być szkoła, gdzie będą uczyli dzieci czytać. Zwłaszcza tych chłopców, którzy mają później przystępować do kapłaństwa. I ci nauczyciele mają dostać pensję, żeby mogli to robić godnie i tak dalej. A na Soborze Laterańskim IV jest napisane: z bólem widzimy, że te przepisy nie są przestrzegane, tak? Więc można powiedzieć wprost, im więcej przybędzie ludzi, im więcej ludzi to klepnie, tym większa jest szansa, że w ten sposób będzie reformowany Kościół. Sobór rozpoczyna się uroczyście 1 listopada 1215 roku. Odbył się na trzech posiedzeniach w dniach 11, 20 i 30 listopada i uchwalono, tam jest 71 dekretów, z czego aż 59 weszło do prawa kościelnego, bo nie wszystkie dekrety soborowe są od razu dogmatyczne, czy też nie wszystkie dekrety soborowe wchodzą do prawa kościelnego. To właśnie Kościół ustala, które, a które nie. Czasami trzeba jakąś rzecz taką na bieżąco szybko ustalić. I żeby kończyć powoli pierwszą część, która będzie w tym miesiącu, następna będzie w przyszłym, chciałbym, aby Państwo posłuchali ze mną 71 tego punktu, tego dekretu. On się składa z kilku kanonów, dokładnie z 27, więc to jest najdłuższy fragment, tak, tego soboru, ale on pięknie pokazuje, o co chodziło papieżowi i co papież chce uzyskać. Spoiler, nie uzyska, bo wkrótce umrze, ale mam nadzieję, że zobaczymy ten sens tego soboru. Wyprawa dla odzyskania Ziemi Świętej. Pierwszy kanon. Gorąco pragniemy uwolnić Ziemię Świętą z rąk bezbożników, dlatego za radą roztropnych mężów, doskonale znających okoliczności czasu i miejsca, za aprobatą Świętego Soboru postanawiamy, że noszący na swoich szatach krzyż winni się tak przygotować do wyprawy, by wszyscy zamierzający odbyć podróż drogą morską zebrali się w Królestwie Sycylii 1 czerwca przyszłego roku. Inni stosownie do potrzeby i godności tam w Bitnisi, inni jeszcze w Messynie i w okolicach. Kanon drugi. Ci, którzy postanowili wyruszyć drogą lądową, też powinni się przygotować do tego samego terminu. Niech wyznaczą czas i poinformują nas, abyśmy mogli przydzielić im odpowiedniego pełnomocnika, który będzie służył radą i pomocą. Ja nie wiem, czy Państwo usłyszeli, kto jest wezwany do krucjaty. Ci, którzy wzięli krzyż. Krzyżowcy. Kto to są krzyżowcy? Tu nie ma nawet wezwania dla jednego króla, jednego księcia. Papież i Sobór zmieniają perspektywę. Wcześniej niech cesarz się uda, niech król Francji i tak dalej. Nie. Chrześcijański lud. Papież mówi, my im wyznaczymy, kto będzie nimi rządził, no bo przecież papież nie będzie rządził w polu. Ale nie wyzywamy królestwa z królem. Wyzywamy ludzi. Czy tylko ludzi świeckich? Kanon trzeci. Kapłani zaś oraz inni duchowni, którzy przyłączą się do chrześcijańskiego wojska, zarówno prości księża, jak i wyżsi rangą, niechaj gorliwie oddadzą się modlitwie i napominaniu, pouczają słowem i przykładem, by rycerze zawsze mieli przed oczami bojaźń i miłość Bożą i nie mówili ani nie czynili czegokolwiek, co obrażałoby majestat Boży. No papież zdaje sobie sprawę, że na tych krucjatach to bywało różnie. Pierwsza krucjata pierwszą krucjatą, ale potem były też inne. Kanon czwarty. Gdyby ktokolwiek popadł w grzech, niech od razu powstają, podejmując prawdziwą pokutę, niech zachowają pokorę w sercu i w ciele, niech będą umiarkowani zarówno w przyjmowaniu pokarmu, jak i w ubiorze, niech bezwzględnie unikają sporów, rywalizacji, niech oddalą od siebie zawziętość i zawiść. Uzbrojeni w ten sposób w duchowy i materialny olesz, będą mogli bardziej bezpiecznie walczyć przeciwko nieprzyjacielom wiary. Nie własnym siłom ufając, ale Bożym. Piąty. Tymże duchownym udzielamy zezwolenia, by przez 3 lata otrzymywali w całości dochody ze swoich beneficjów, tak samo jakby rezydowali przy kościołach, a jeżeli okazałoby się to konieczne, mogą zabezpieczyć je na ten sam czas pod zastaw. Czyli mówiąc krótko, wyjedziecie ze swoich beneficjów, czyli z tego ziemi, która was utrzymuje, nie stracicie ani grosza. Oczywiście Sobór dalej w 6 kanonie mówi, aby to przedsięwzięcie się udało, napominamy, ja to oczywiście trochę skracam, nie? Upominamy i nakłaniamy tych, którzy zdjęli znak krzyża, do podjęcia go z powrotem. Niech zachęcają ich oraz innych krzyżowców, jak również tych, którzy staną się nimi w przyszłości do wypełnienia swoich przyrzeczeń uczynionych Panu. Jeśli będzie to konieczne, niech bez żadnego wahania zmuszają ich do tego wyroki ekskomuniki skierowane przeciwko osobom oraz interdyktami obejmujących ich ziemię. Wyjątek można oczywiście uczynić dla ludzi mających tego rodzaju przeszkodę, dla których zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej ich ślubowanie w sposób usprawiedliwiony można zaniechać. Co to oznacza? No jeżeli ktoś nogę stracił, to już nie pojedzie na wojnę, to wiadomo. Natomiast jeżeli ktoś przyrzekł, że pojedzie, a potem się odwołuje, ekskomunika na niego lub interdykt. Interdykt to jest taka ekskomunika na ziemię, no bo jak na przykład Rada Miejska podjęła jakąś decyzję, która jest grzeszna, to ciężko ją... nie wiadomo kogo tak... Ta Rada Miejska jest wybieralna, tak? To kogo ekskomunikować? Wtedy ekskomunikuje się ziemię, czyli na tej ziemi nie wolno odprawiać mszy, nie wolno dawać sakramentów i tak dalej. To jest też taka chrześcijańska, średniowieczna metoda kościelna przywoływania do posłuszeństwa, podobna do ekskomuniki. W kanonie 7 czytamy: patriarchowie, arcybiskupi i biskupi świętego jedynego kościoła, prawdziwego i wiecznego Boga, usilnie proszą królów, wodzów, książęta, margrabiów, hrabiów, baronów oraz innych dostojników, a także społeczeństwa miast, wsi, grodów, żeby ci, którzy nie wyruszą osobiście na pomoc Ziemi Świętej, dostarczyli odpowiednią liczbę żołnierzy oraz pieniędzy niezbędnych na wydanie w ciągu 3 lat. Sobór doskonale sobie zdaje, jak funkcjonuje wojsko. Wojsko potrzebuje żołdu. Bez tego to się nie uda. Nie uda się. Oczywiście jest to wezwanie, takie bym powiedział, ostateczne w kanonie 8, odmawiającym zaś na mocy naszego apostolskiego urzędu stanowczo oświadczamy, żeby wiedzieli, iż w dniu ostatecznym przed obliczem budzącego trwogę staną sędziego, tak? Czyli mówimy o tym, że Jezus Chrystus, który nam oddał wszystko, wymaga od nas, żebyśmy mu też oddali wszystko. Wobec tego ci, którzy się uchylają od tego obowiązku, choćby finansowego, powinni przemyśleć swoje życie, żeby nie być potępionym w dniu ostatecznym. Ale punkt 9 pokazuje bardzo ważną prawdę. Innocenty, mu nie zależy na władzach i na pieniędzy. Jednakże, aby nie wydawało się, że nakładamy ludziom na ramiona ciężary większe i nie do uniesienia, których sami nie chcemy ruszyć nawet palcem, podobnie do tych, którzy mówią, a nie czynią, zachowujemy tyle, ile potrzeba na konieczne i ograniczone wydatki i przeznaczamy na to dzieło oraz darujemy 30 tysięcy funtów oprócz statku, który oddajemy krzyżowcom z miasta Rzymu i jego okolic. Ponadto gotowi jesteśmy przekazać na ten cel 3000 srebrnych marek, które otrzymaliśmy w jałmużnie od pewnych wiernych. Część z tych pieniędzy rozdzielamy już skrupulatnie na potrzeby i pożytek Ziemi Świętej za pośrednictwem błogosławionej pamięci ojca, patriarchy Jerozolimy oraz mistrza templariuszy i szpitalników. Czyli papież mówi, to nie jest tak, że wy się na to zrzucacie. Ja też wysypię z własnych pieniędzy. To jest ciekawe, nie? Ja dawno nie pamiętam jakiegoś biskupa, który stanął i powiedział, że zbieramy na powodzian, a ja rzucam 50 tysięcy z tego, co mam w kieszeni. Wydaje mi się, że to też nie jest takie katolickie dzisiaj, bo jednak staramy się, prawa ręka niech nie wie, co jest lewa. Natomiast tu papież chce dać pewien przykład. Pragniemy, aby inni zwierzchnicy kościołów, kanon 10, wraz z całym klerem mieli razem udział w zasłudze i w nagrodzie. Dlatego za jednomyślną zgodą soboru ustanawiamy, że absolutnie wszyscy członkowie klery, zarówno zwykli, jak i wyżsi duchowni, przez 3 lata będą oddawać 20 część dochodów kościelnych na pomoc Ziemi Świętej za pośrednictwem osób, które wyznaczymy. Czyli dziesięcina od dziesięciny, tak? Znaczy, no 1/20. Każdy ksiądz, każdy biskup, każdy arcybiskup miał dawać 1/20 swoich dochodów przez 3 lata na wojnę. My zaś i nasi bracia kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego będziemy płacić pełną dziesięcinę. Niech wszyscy wiedzą, że zobowiązani są do uczciwego wypełnienia tych zarządzeń pod karą ekskomuniki. Ci, którzy świadomie dopuszczą się oszustwa w tej sprawie, podlegają wyrokowi ekskomuniki. Jest rzeczą sprawiedliwą, 13 kanon, ażeby ludzie dochowujący posłuszeństwa zobowiązaniom wobec imperatora niebios, strasznie mi się to podoba, rzadko używane stwierdzenie, cieszyli się szczególnymi przywilejami. Dlatego krzyżowcy, zwłaszcza, że wyruszają w czasie niewiele przekraczającym 1 rok, zwolnieni będą z kolekty, podatków oraz innych obciążeń, a ich osoby oraz dobra po przejęciu krzyża bierzemy pod opiekę świętego Piotra oraz naszą. W związku z tym postanawiamy, że arcybiskupi, biskupi oraz wszyscy zwierzchnicy kościoła mają ich objąć ochroną. Zobowiązani są wyznaczeni przeznaczyć do tego zadania specjalnych opiekunów. Czyli jak jesteś rycerzem i zostawiasz tam żonę na Włościach i boisz się, że te Włości ktoś ci cyknie, a i tą żonę też przy okazji, jak cię nie będzie, święty Piotr mówi, my bierzemy pod ochronę twój cały majątek. Jak ktoś będzie chciał ci to ukraść, to będzie ekskomunikowany, będą na niego nałożone kary kościelne. Ty masz mieć w głowie, chcesz odbić ziemię świętą i nie musisz się martwić, co się dzieje na twoim polu. Nawet papież daje nawet kolejny przywilej. Jeżeli zaś niektórzy spośród wyruszających zobowiązani są pod przysięgą do płacenia odsetek, nakazujemy, aby ich wierzyciele pod groźbą tej samej kary zostali zmuszeni do zwolnienia ich z tych odsetek. Jeśli jakiś wierzyciel wymusi na nich wypłacenie tychże odsetek, nakazujemy, żeby powinien je zwrócić pod sankcją ekskomuniki, czyli tej samej kary. Punkt, który może dzisiaj się wielu ludziom nie podobać. Polecamy, aby Żydzi zostali zobowiązani przez władzę świecką do umorzenia odsetek, a dopóki nie zaniechają ich pobierania, wszystkim chrześcijanom zabrania się pod karą ekskomuniki utrzymywać z nimi jakokolwiek relacje. To jest dość ciekawe, bo tutaj punkt mówi dalej o tym, że te odsetki nie mają rosnąć. Żydzi natomiast są zobowiązani do odliczenia i przedstawienia rachunków co do wielkości dochodu z zastawu, który za to przyjęli, z potrąceniem kosztu wydatków. Władze świeckie niechaj zatroszczą się o korzystne odroczenie płatności ze strony tych, którzy w chwili obecnej nie są w stanie spłacić należności Żydom długów, ażeby od rozpoczęcia podróży aż do nadejścia wiadomości o ich pewnej śmierci lub powrocie nie doznali szkodu z powodu narośniętych odsetek. Czyli jak ty tam wyjeżdżasz, tak jakbyś w banku miał jakiś kredyt, nie wiem, hipoteczny i ci te odsetki będą rosły, to te przez te 3 lata ma nie rosnąć. Nawet jeżeli to są Żydzi, czyli formalnie nie mamy do nich prawa, bo Kościół zawsze mówi, że do Żydów nie ma prawa, ale tutaj właśnie używa tego drugiego miecza władzy świeckiej i mówi, władza świecka ma o to zadbać, żeby Żydzi o tym pamiętali. Ale jednocześnie jest coś takiego jak zasada sprawiedliwości, dlatego 16 kanon mówi wprost. Wydaje się, że ulga tego rodzaju nie spowoduje wielkich strat, ponieważ odracza spłatę, a nie anuluje samego długu. Zwierzchnicy kościołów, którzy okażą się niedbali w zapewnieniu sprawiedliwości krzyżowcom i ich rodzinom, niech wiedzą, że poniosą surowe kary. Więc taki biskup musi dbać o tę ziemię i naprawdę ma to robić, a nie mówić, że to zrobi. Jak taki krzyżowiec wróci i okaże się, że te ziemie zostały zagarnięte przez sąsiada, to ten biskup może się obawiać, że będzie musiał mu za to zapłacić, albo cokolwiek innego go może spotka. Bardzo ważny punkt to jest punkt przeciwko zdrajcom ludu chrześcijańskiego. To już się powtarza, to było w laterańskim 3 soborze, ale teraz powtarzamy. Ponieważ korsarze i piraci bardzo utrudniają pomoc do Ziemi Świętej, biorąc w niewolę, grabiąc, udając się do niej oraz powracających, nakładamy pętak z komuniki na nich oraz wspólników i protektorów. Pod groźbą anatemy zabraniamy, by ktokolwiek świadomie zawierał z nimi kontakty. 18. W przeciwnym przypadku, ponieważ niekaranie przestępców nie oznacza niczego innego jak sprzyjanie im, a kto nie przeciwstawia się jawnej zbrodni, nie może uniknąć podejrzenia o potajemną przynależność do przestępczej szajki. Chcemy i nakazujemy, by przełożeni kościołów wymierzyli tym osobom oraz ich ziemią surowe kary kanoniczne. Czy jak taki statek piracki, nie wiem, do jakiegoś portu miał zawitać i z niego wypłynąć, to podejrzenie jest takie, że ci w tym porcie sprzyjają piratom. Tak dokładnie to rozumie Kościół. No bo jeżeli nie przeciwstawili się im, to znaczy, że im sprzyjają. 19 punkt. Ponadto ekskomunikujemy i obejmujemy anatemą fałszywych i bezbożnych chrześcijan, którzy przeciwko samemu Chrystusowi oraz chrześcijańskiemu ludowi dostarczają Saracenom uzbrojenia, żelaza, drewna do budowy galer. Polecamy też, aby ci, którzy sprzedawali im galery lub statki, którzy na pirackich okrętach saraceńskich pełnią funkcję sterników, pracują przy machinach wojennych, udzielają rady, pomocy na szkodę Ziemi Świętej, zostali ukarani konfiskatą majątków, a pochwyceni stali się niewolnikami tych, których pochwycali. 21 punkt. Proszę zwrócić uwagę, jak to już jest pewna rozsądność i rozumienie siły pieniądza. Zabraniamy wszystkim chrześcijanom wysyłania i przemieszczania swoich statków przez 4 lata do krajów wschodu zamieszkiwanych przez Saracenów. W ten sposób większą ilość statków pozostanie do dyspozycji pragnących przeprawić się w morzu w celu odzyskania Ziemi Świętej, a Saracenom odebrane zostanie wcale niemałe wsparcie, które uzyskują z handlu morskiego. 22 kanon. Chociaż turnieje zostały generalnie zakazane, już mówiłem nie raz jak to było, pod karą ekskomuniki z całą stanowczością zabraniamy urządzać ich przez 3 lata. No bo jeżeli uszkodzimy się na tych turniejach, to jak będziemy walczyć o Ziemię Świętej? Oczywiście proszę pamiętać o tym, że to jest też wyprawa misyjna dla tych ludzi. Oni mają tam zakorzenić Chrystusa, wiadomo, trochę mieczem, ale mają odbić tę ziemię, dlatego nie mogło zabraknąć między innymi 26 kanonu. Udzielamy też pełnego odpuszczenia grzechów tym, którzy nie wezmą udziału w krucjacie osobiście, ale wyślą tam swój koszt stosownie do wielkości swojego majątku oraz rangi osoby, odpowiednich ludzi, jak również tych, którzy wezmą w niej udział osobiście, ale na koszt innych. Pragniemy i zezwalamy, by w tym odpuszczaniu grzechów, stosownie do rodzaju udzielonej pomocy, wielkość uczucia pobożności mieli udział również ci wszyscy, którzy będą służyć Ziemi Świętej wsparciem ze swoich majątków albo ofiarują je na potrzeby radę lub stosowne środki obrony. 25 kanon. Na końcu. My zaś ufni w miłosierdzie Wszechmogącego Boga oraz w powagę świętych apostołów Piotra i Pawła, mocą władzy, związywania i rozwiązywania, udzielanej nam przez Boga, jakkolwiek niegodnym. Udzielamy odpustu zupełnego za grzechy tym wszystkim, którzy osobiście i na własny koszt podejmą trud wyprawy, byleby tylko szczerze okazali skruchę w sercu i wyznali na spowiedzi je ustami. Obiecujemy im, że w dniu wynagradzania sprawiedliwych otrzymają pełnię zbawienia wiecznego. Proszę Państwa, Sobór Laterański IV. Przeczytaliśmy tak naprawdę jeden punkt, 71 i to jeszcze nie cały. Będziemy kontynuować w przyszłym miesiącu. Pamiętajmy z tego naszego spotkania. Innocenty III to papież, który chce zreformować Kościół, a przede wszystkim chce odbić Ziemię Świętą. Żeby to zrobić, potrzebuje silnej Europy. I on się nie cacka. On po prostu wdraża swoją wolę w życie. Do usłyszenia.